Gość Radia Gdańsk.
Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. Witamy, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani prezydent, od spraw typowo miejskich zacznijmy, bo już nie chcę pytać o to, co się dzieje na świecie i co widzimy na paskach telewizji informacyjnych, bo trudno za tym wszystkim nadążyć. Skupmy się na mieście. Kolejna edycja budżetu obywatelskiego ruszyła w Kurocie. W tym roku nieco zmieniliście zasady. Z czego to wynika i co powinni mieszkańcy, słuchacze wiedzieć?
Te zmiany przede wszystkim wynikają z rozmów z mieszkańcami, ze spotkań w różnych obszarach miasta. Taką chyba najważniejszą zmianą jest podział Sopotu na 8 okręgów i przypisanie stałych kwot do każdego okręgu. O co chodzi? Chodzi
okręgi o to, żeby wyborcze. Zwiększyliście ich
zwiększyliśmy liczbę, tak? Chodzi o to, żeby nawet mniejsze wspólnoty miały zagwarantowane środki na swoje projekty i wiedziały, że jeżeli się razem zjednoczą, jeżeli wymyślą coś, co ma poprawić tą jakość życia, atrakcyjność życia w danym rejonie miasta, to na pewno będzie szansa na realizację.
A to pojawienie się nowych okręgów wynikało trochę z tego, że gdzieś tam się kanibalizowali, tak, że tak powiem,
wzajemnie mieszkańcy? Tak, absolutnie, że na przykład mieszkańcy Kamionki mówili, że w starciu z dużym Brodwinem nie mają szans, a też mają przecież ciekawe pomysły. W związku z tym chcemy docenić te nawet mniejsze wspólnoty i każdemu dać szansę, ale chcemy też zachęcić do głosowania, bo w tym roku nowość jest premia za frekwencję. W związku z tym ten obszar, który procentowo będzie miał najwyższą frekwencję, więc niezależnie czy jest mniejszy, czy jest większy, ma takie same szanse, dostanie dodatkowo 100 tysięcy złotych na te wygłosowane przez siebie projekty.
Czyli szansa jest, że więcej projektów wejdzie do realizacji po prostu z tego obszaru.
Tak, szansa jest taka, że te projekty będą bardziej równomiernie rozłożone po całym mieście.
Chodzi mi o to, że rozumiem, że jeżeli będzie dodatkowe pieniądze, ale one będą na te projekty już zgłoszone,
tak,
czyli
oczywiście.
Coś więcej może,
tak, oczywiście,
może
czyli
wejść w ramach
projekt, który może będzie pod tak zwaną kreską, będzie miał szansę na realizację.
Zmieniacie też, zachęcacie też mieszkańców do udziału w takich warsztatach specjalnych, jak rozumiem, żeby co, nauczyć się składać dobre projekty?
Żeby trochę nauczyć się współpracować, bo z doświadczenia widzimy, że często na taki sam albo podobny pomysł wpada kilka osób, ale ponieważ są one lekko inaczej opisane, no to pojawia się kilka projektów, więc szansa na ich wygłosowanie maleje. A chcemy zachęcić mieszkańców do tego, żeby ze sobą rozmawiali, żeby także konsultowali to z urzędnikami różnych wydziałów, żeby te projekty, które znajdą się już na tej liście do głosowania, a przypomnę, że głosujemy we wrześniu, były z jednej strony jak najbardziej odpowiadały na potrzeby mieszkańców, a z drugiej, żeby były jak najbardziej realne do realizacji.
Tak z perspektywy lat próbując to ocenić, no bo Sopot jest jednak prekursorem budżetu obywatelskiego w skali kraju. To była droga dobra?
Tak, to była droga dobra, ponieważ angażuje mieszkańców w myślenie o naszym najbliższym otoczeniu. I czasami było to takie angażowanie czy aktywność wokół takich projektów ogólnomiejskich. Widać było, że część projektów wypełniała luki systemowe, bo to, że mieszkańcy głosowali na ambulatorium chirurgiczne, no pokazuje to, że jednak ten system finansowania ratownictwa medycznego nie do końca odpowiada mieszkańcom i nie do końca się sprawdził. To, że mieszkańcy głosowali na projekty profilaktyczne i prozdrowotne, no także pokazuje, że dostęp do tych usług był ograniczony. To, że mieszkańcy wygłosowali w pewnym roku 200 tysięcy złotych ponad na wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży, co zresztą kontynuujemy już z naszego budżetu, też pokazuje...
To też przykład tego wypełniania luk systemowych.
Tak, luk systemowych, ale też widać, jakie są potrzeby i czego tak naprawdę brakuje. No a z drugiej strony są oczywiście te projekty, które uatrakcyjniają czy przestrzeń, czy możliwość spędzania czasu wolnego.
A jakie błędy popełniliście? Bo jeżeli jest tyle lat doświadczeń, to na pewno błędów nie udało się uniknąć.
Na pewno zawsze dużym wyzwaniem jest aktywizacja mieszkańców, chociaż w Sopocie ta frekwencja w budżecie obywatelskim w skali kraju jest wysoka, to na pewno ja bym chciała, żeby była jeszcze większa, żeby jeszcze więcej mieszkańców się w to angażowało. Na pewno właśnie ta współpraca pomiędzy mieszkańcami w przygotowywaniu projektów. Odeszliśmy też w pewnym momencie od głosowania na dokumentację projektową. Był taki moment, że mieszkańcy zgłaszali różne inwestycje, których całkowity koszt no, przekraczał absolutnie kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski. W związku z tym głosowaniu była poddana tylko dokumentacja. Uznaliśmy, że nie jest to dobry sposób.
Bo potem i tak nie zawsze znajdowały się środki na to, żeby to realizować.
Wydajemy tak? środki publiczne na coś, co nie wiadomo, tak, czy będzie w ogóle miało szansę być zrealizowane.
I tej drogi już nie ma.
I tej drogi już rozumiem. Nie ma.
Co to jest marzec Sopocianek?
Marzec Sopocianek to jest oferta różnych zajęć, oczywiście dla kobiet. To jest już tradycja w Sopocie, która się z roku na rok rozwija. Rozpoczął ten marzec festiwal trzeci raz realizowany Babki w kurorcie. Ale tak naprawdę...
A nie z piasku, takie na plaży?
No nie takie z piasku.
Nie ta pora.
Chociaż myślę, że dużo osób aktywniej spędza czas na świeżym powietrzu teraz niż jeszcze kilka lat temu. To pewnie efekt pandemii. Natomiast Marzec Sopocianek to są zajęcia, warsztaty, wykłady, spotkania, które pozwalają kobietom lepiej zadbać o zdrowie psychiczne i fizyczne, rozwinąć swoje pasje, spróbować czegoś nowego, spotkać się między sobą czy z ciekawymi osobami, zadbać o swoje zdrowie. Ja namawiam, 8 marca zróbmy sobie prezent. Mamobus będzie stał przy Ergo Arenie, więc skorzystajmy z takiej możliwości.
Ale tylko Sopocianki będą
nie,
mogły skorzystać?
Nie,
czy na przykład jak przyjdą mieszkanki z Żabianki, to też będą mogły skorzystać?
Mamobus jest darmowy dla wszystkich, będzie stał od 10 do 15 przy Ergo Arenie. To jest także nowość w tym roku. Włączył się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i oferujemy także warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej czy takiej samoświadomości prawnej dla tych kobiet, no, które mają jakieś problemy. Więc szerokie spektrum. Także karaoke, koncerty, spektakle teatralne, między innymi z Szymonem Majewskim. Ja myślę, że kobiety czują się w tym momencie takie dowartościowane i widzą, że jest oferta dla nich, ale, tutaj od razu ale, na listopad
właśnie
przygotowujemy...
Właśnie chciałem o to zapytać, czy będzie listopad Sopocian?
Tak, przygotowujemy taką ofertę dla panów.
To pierwszy raz będzie taki,
będzie,
tak?
Nie do końca, ponieważ już takie wydarzenia dedykowane panom były w Sopocie
ale
i są w Sopocie
realizowane. Ale nie było chyba programu jako
takiego. Ale nie były one, tak mówiąc, opakowane. Natomiast powiem szczerze, że wyciągnięcie panów na badania, na warsztaty profilaktyczne, czy do udziału w różnych wydarzeniach...
Trudniejsze.
Jest czasami trochę tak, trudniejsze, prawda? Co wynika między innymi z rozmów z paniami, które bardzo chętnie uczestniczą. I jak rozmawiam z paniami na przykład podczas potańcówek, które teraz są już 2 razy w miesiącu w Sopocie i czasami pytam, no dobrze, no a gdzie mąż? A gdzie mąż? Nie, on tam siedzi przed telewizorem, jego wyciągnąć to trudno.
To się nie da, tak.
Więc będziemy robić wszystko, żeby panowie też bardziej aktywnie uczestniczyli w różnych wydarzeniach.
Czyli marzec, Sopocianek, listopad
panów.
Sopocian. Tak.
Tak.
Sopot to się takie miasto rad robi trochę.
No ja myślę, że to jest bardzo istotne. Zapowiadałam to w kampanii i nie była to zapowiedź tylko kampanijna, tylko to było moje takie przekonanie, że żeby stworzyć jakąkolwiek jakość, nową jakość w dziedzinie kultury, czy w ogóle w życiu miasta, to trzeba słuchać bardzo różnych środowisk.
Ostatnie dni to jest czas, w którym pani powołała Radę Kultury, Sopocką Radę Kultury. 20 osób około, jeżeli dobrze...
15.
Ach, dobra, to źle liczyłem jednak. 15 osób, nie tylko z Sopotu, bo z różnych miejsc Polski. Czym ta rada się ma zajmować, albo może inaczej, jakie mają być efekty jej pracy?
Efektem pracy tej rady na pewno ma być ciekawa oferta kulturalna Sopotu, zarówno dla mieszkańców, jak i dla naszych gości, także dla mieszkańców szeroko rozumianej metropolii i całego Pomorza. Mam takie poczucie, że mamy bardzo wiele takich jakościowych wydarzeń, ale czasami może brakuje takiej jakiejś nowej jakości, nowego otwarcia. Może to jest dobry czas, żebyśmy trochę przyjrzeli się temu, co mamy, co udało się razem wypracować i wprowadzić coś nowego. Przed nami także no, ciekawe inwestycje, bo przygotowujemy się jednak do realizacji tego Centrum Edukacji Muzycznej, Muzeum Opery Leśnej, żeby ta opera była całoroczna. Zobaczmy teraz, chociażby takie proste zmiany klimatyczne pokazują, że wcale nie musi być tak, że Opera Leśna jest czynna tylko od maja do września, bo powiem szczerze, przygotowujemy się na przykład do jakiegoś wydarzenia sylwestrowego w Operze Leśnej.
To już o tym rozmawialiśmy na początku roku, że może kolejne takie wydarzenie właśnie pod koniec roku w Operze Leśnej sylwestrowe, ale chodzi mi o to, czy na przykład Rada, już trzymając się Opery Leśnej, Rada będzie miała wpływ na to, co dzieje się na deskach amfiteatru Sopockiego?
Na pewno będzie to głos doradczy i na pewno...
Będzie miała wpływ na kształt festiwali na przykład, bo te też są poddane do dużej krytyce, jeżeli...
No kształt festiwali to nie miasto jakby jest organizatorem, natomiast na pewno będziemy rozmawiać o tym, w którym kierunku iść i jakie wydarzenia powinny na deskach Opery Leśnej gościć. Czy na przykład właśnie więcej wydarzeń operowych, czy więcej wydarzeń muzyki klasycznej. Jak tą ofertę kształtować? Na pewno tak. Tego od Rady będę oczekiwać. Zresztą są tam przedstawiciele różnych gatunków, różnych obszarów kulturowych. Mówiąc chociażby o samej muzyce, to mamy i przedstawicieli muzyki klasycznej, operowej, jazzu. Także myślę, że te głosy będą bardzo zróżnicowane. I na to bardzo liczę, ale liczę też na to, że ta kultura tak rozleje się po Sopocie, że nie będzie tylko tak, że koncerty to tylko Opera Leśna albo sala przy Mamuszki, ale będziemy poszukiwać nowych przestrzeni, gdzie te wydarzenia kulturalne mogłyby być realizowane.
Czyli trochę historia ma zatoczyć koło, tak rozumiem. Tak byście chcieli, żeby tej kultury na poziomie odpowiednim było więcej niż w ostatnich latach.
Ja myślę, że kultura i kurort to są dwa filary Sopotu, które musimy wzmocnić, rozwinąć i na których będziemy na pewno opierać swoją tożsamość.
To trzymając się hasła kurort teraz, bo w kurorcie są bardzo poważne problemy, jak wyczytałem. Na przykład, kiedy kurort powinien obchodzić swoje święto? Czy nie macie czym zajmować w tym Sopocie po prostu?
To akurat pytanie może nie do mnie, bo ja jestem przekonana, że to ta data, która teraz obowiązuje, październikowa, związana z uzyskaniem przez Sopot praw miejskich, jest dobrą datą.
To co się wydarzyło, że jest to kwestionowane, że trafia projekt uchwały do Rady Miasta, żeby zmienić tę datę z 8 października na 5 dzień marca?
Panie redaktorze, no dla mnie niestety jest to takie polityczne bicie piany. Mamy kampanię wyborczą w Polsce i widocznie radni PiS dostali jakieś instrukcje z Nowogrodzkiej, że należy podsycać resentymenty niemieckie. Dla mnie jest to bardzo przykre, bo to jest znowu coś, co ma dzielić ludzi. Dla mnie pozbawianie kogoś dorobku i mówienie, że nie, no dobrze, no to co prawda coś tam zrobił, albo co prawda, no to był rozwój Sopotu, ale ta osoba, która tego dokonała, nie wiem, miała inną narodowość niż Polska, jest bardzo złą drogą. Jest to droga, która prowadzi do podziałów, która prowadzi do wykluczeń, która prowadzi do takiego ogólnego łatkowania i mówienia już, parafrazując, że wszystkiemu winni są masoni i cykliści.
Radni PiS, będę tutaj trochę adwokatem diabła i tłumacząc słuchaczom, zarzucają tej dacie, tak? Jeżeli chodzi o 8 dzień października, to, że cesarz Wilhelm II miał antypolskie poglądy, to on nadał prawa miejskie Sopotowi.
Panie redaktorze, ale...
I mówią, że należy to zmienić i proponują ten 5 marca jako pierwszą historyczną wzmiankę o... No już nie o Sopocie, nie o mieście, ale jak rozumiem o wsi Sopot sprzed lat.
To dwa takie wyjaśnienia, tak, panie redaktorze. Po pierwsze, ten dekret, który nadawał prawa miejskie, nie wziął się z niczego. On jest odpowiedzią na to, co lokalność społeczna sopocka tutaj wytworzyła. To radni Sopotu ówczesnego zwrócili się z taką prośbą i to oni jakby chcieli, żeby Sopot, który zaczął się rozwijać jako uzdrowisko, otrzymał prawa miejskie. Więc to jest dla mnie docenienie tego, co mieszkańcy tutaj zrobili, co się zadziało. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o pierwszej zmiance, to oczywiście co pojawi się jakaś kolejna, bo odkryje się dokumenty. Zresztą są wcześniejsze zmianki, tylko nie ma oryginalnych dokumentów. A poza tym dla mnie przekazanie jakiegoś fragmentu miasta, bo to przypomnę, były dwie wsie, przekazane cystersom, którzy wtedy to byli Duńczycy, którzy byli opatami. Duńczycy założyli cesarstwo w Oliwie. No nie jest to miasto twórcze. Można zaryzykować tezę, że gdyby dalej ten fragment Sopotu, dwie wsie pozostały w granicach, we władaniu cystersów, to miasto by nie powstało. Więc mówiąc o mieście, uważam, że jak najbardziej zasadne jest podkreślanie tego, co zadziało się w Sopocie, jak rozwinęło się uzdrowisko i jak się rozwijało także po 1901 roku.
Ale będzie z tego awantura polityczna z dalszym ciągiem, jak pani sądzi?
Myślę, że będzie, bo powiem szczerze, że do tego dołączono jeszcze pomnik architekta miejskiego, który tak naprawdę stworzył Sopot. Jego wizja ukształtowała miasto na wiele lat i dzisiaj podziwiamy budynki, które on albo wręcz zaprojektował, albo których powstanie
pomnik
nadzorował.
Pomnik nie tak dawno odsłonięty.
Nie, pomnik jeszcze nie stanął. Pomnik został wytworzony, ponieważ pomnik ma stanąć po remoncie urzędu.
A, nie tak dawno
przy
decyzja
urzędzie.
Zapadła.
Decyzja,
tak.
Decyzja była konsekwencją obchodów 120-lecia właśnie nadania praw miejskich.
I w jaki sposób
Sopotowi.
Zapadła ta decyzja?
Był komitet, w którym zresztą przedstawiciele PiS-u mieli także swoich reprezentantów. Była uchwała Rady Miasta przyjęta jednogłośnie, więc wtedy radnym PiS-u nic nie przeszkadzało, a teraz mamy inną sytuację, mamy wytyczne z Nowogrodzkiej, mamy kampanię wyborczą i nagle się okazuje, że jednak nie jest to twórca miasta i architekt, tylko jak to określili, pruski deweloper, co już pokazuje, jaka to jest narracja.
Zatrzymajmy się tutaj w tym miejscu, na koniec tylko panią zapytam, patrzy pani z przerażeniem w przyszłość? Pytam o sytuację geopolityczną.
Patrzę na pewno z dużym niepokojem i mam taki apel do nas wszystkich, żebyśmy mieli świadomość, że to, na kogo głosujemy, ma realny wpływ na to, w jakim kraju, w jakiej Europie i w jakim świecie żyjemy.
I tutaj się zatrzymamy. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.
Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu, rozmawiał Kuba Kaługa.